Czcigodny księże Michale, drodzy parafianie, jak pamiętacie, idziemy w tegorocznych naszych rozważaniach szlakiem, którym w swoim ziemskim życiu szła Najświętsza Maria Panna. Miesiąc temu byliśmy razem z nią w Nazarecie. Przeżywaliśmy jej czas dzieciństwa. To, czego tam doświadczyła, uczyła potem dzieci w Fatimie i do tego, jak pamiętacie, zachęcała także nas prowadzić życie ukryte, ciche, a jednocześnie tak mocno naznaczone słuchaniem Słowa Bożego. Dzisiaj pragnę was zaprosić do kolejnego miejsca uświęconego obecnością Matki Pana. Jest to dom Jana Chrzciciela w Ain Karim. Ewangelista Łukasz podaje nam wiele szczegółów pobytu Maryi w Ain Karim. Przebywała u Elżbiety i Zachariasza 3 miesiące. Oni oboje byli już w podeszłym wieku i nigdy wcześniej nie mieli dzieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla ciężarnej Elżbiety był to ogromny trud. Wszystko przez ten czas niewątpliwie było na głowie Maryi. I wyprać, i ugotować, i pomóc we wszystkim, a zwłaszcza wesprzeć spodziewającą się narodzin swojego dziecka Elżbietę. Matka naszego Pana oddała im chętnie te miesiące swojego życia. Nikt ją o to nie prosił, po prostu poszła i stała się oparciem dla Zachariasza i Elżbiety. I kochani, tak jak czyniła kiedyś i tak czyni w naszych czasach. Kiedy w Fatimie Łucja poprosiła Maryję o uzdrowienie chorych, Maryja zapowiedziała, że tak się stanie. Spełnię twoją prośbę, moje dziecko, ale nie wszyscy odzyskają zdrowie. Maryja nie tylko wyprasza dla tych ludzi zdrowie fizyczne, ale także z Fatimy kieruje do ludzi zachętę i ostrzeżenia. I więcej, próbuje organizować pomoc dla całego świata. Najpierw wzywa dzieci fatimskie, a przez nich także i nas do modlitwy i ofiary z prośbą o ocalenie od nieszczęść. 19 sierpnia 1917 roku Maryja tak zachęca dzieci do modlitwy za grzeszników. Proszę was, módlcie się dzieci, módlcie się wiele i czyńcie ofiarę za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Kochani, tak działa miłość Boga. Kiedy ludzie nie mają nikogo, kto by ich wspierał i się za nich modlił, to sam Bóg szuka dla nich pomocnych osób. Bóg posyła ludzi do ludzi. Skoro nikt się nie troszczy o tych ludzi i grozi im wieczne potępienie, sam Bóg przez Maryję organizuje dla nich grupę modlitewnego wsparcia. Tak było w Ain Karim. Matka Pana była wsparciem dla Elżbiety i Zachariasza, bo właśnie zapewne nie mieli nikogo z bliskich wokół siebie. To samoczynnie i współcześnie Maryja organizuje chrześcijan, którzy będą wsparciem i pomocą dla tych, o których nikt już nie pamięta. Ale Maryja przynosi do domów Ain Karim znacznie więcej niż tylko ludzkie wsparcie i pomoc. Pomagając Elżbiecie i Zachariaszowi w codziennych sprawach, Maryja przecież sama jest w stanie błogosławionym i spodziewa się narodzin Jezusa. A więc Maryja wnosi wraz z sobą do tego domu obecność Boga. I rzeczywiście tak jest. W dniu jej przybycia Elżbieta przeżywa radosny moment, o którym słuchaliśmy w tej Ewangelii, który odczuł nawet pod jej sercem nienarodzony Jan. Ewangelista zapisał, że skoro tylko Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, z radości podskoczyło dzieciątko w jej łonie. W czasie drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917 roku, na prośbę Łucji, aby ją, Franciszka i Hiacyntę zabrała już do nieba, Maryja tak powiedziała. Tak, tak się stanie. Franciszka i Hiacyntę zabiorę już niedługo. Ty jednak, Łucjo, zostaniesz tutaj jeszcze przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć Tobą, aby ludzie mnie bardziej poznali i pokochali. Chcę ustanowić na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca, a tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Kochane siostry i drodzy bracia, jesteśmy Panu Bogu potrzebni, ponieważ i nami chce się posługiwać w tym świecie, tak jak Łucją, aby ludzie go bardziej poznali i pokochali. I skoro aż dotąd żyjemy, doczekaliśmy tego dnia i Pan Bóg nie zabrał nas do siebie w dzieciństwie, tak jak to uczynił z Hiacyntą i Franciszkiem, to znaczy, że wciąż nas potrzebuje i ma dla nas zadania do wykonania. I kochani, to jest niezwykle ważne doświadczenie i niezwykle ważne odkrycie tych naszych rozważań, że Maryja nie ogranicza tylko swojej pomocy do spraw materialnych, ale że wnosi do Ein Karim Boga. To jest prawdziwy wzór pomocy w dzisiejszych czasach. Pomoc materialna to jest zdecydowanie za mało. Dać jeść, pić, opatrzyć, dać pracę to wciąż zdecydowanie za mało. Trzeba pójść dalej i pomagać ludziom odkryć prawdziwy sens życia. A to dokonuje się poprzez poznanie i pokochanie Boga. Niejednokrotnie będzie wystarczyła nasza obecność, przykład życia i modlitwa. Czasem wcale nie trzeba wiele mówić. Wystarczy samo świadectwo. Maryja w domu Zachariasza i Elżbiety dała nam przykład uwielbiania Boga i dziękowania, śpiewając Mu Magnifikat. Jej obecność w tym trudnym czasie i jej postawa zupełnie wystarczyły. Pozwólcie, że w tym miejscu przywołamy przykład pięknego świętego. Urodził się w 1850 roku. Nazywał się Jan Bejzym. Był jednym z pięciorga rodzeństwa w rodzinie Jana i Olgi. Rodzina była doświadczona powstaniem styczniowym, a później napadem kozackim, przez co przeniosła się do Kijowa. Tam Jan ukończył gimnazjum, a później zapragnął wstąpić do jezuitów. Jednak praca w ojczyźnie nie dawała mu spokoju. Czuł, że coś wewnętrznie w sercu nieustannie go wzywa, że Bóg go ciągle posyła dalej, do ludzi. I po 10 latach takiej dobrej służby, oddanej młodym ludziom wśród młodzieży, poprosił przełożonych, aby mógł wyjechać na Madagaskar, aby oddać się dziełu opieki wśród ludzi trędowatych. 150 chorych, pozbawionych opieki medycznej, wegetowało tam w skrajnej nędzy, niekiedy umierając częściej z głodu niż z powodu tej strasznej choroby. Jan tak pisał do przełożonych. Katolicy i poganie, mężczyźni, kobiety, dzieci, są tutaj stłoczeni razem jak zwierzęta. Bejzym podjął się ciężkiej i rozpaczliwej pracy, chcąc poprawić stan zdrowia i morale chorych, a także zwalczyć ich stygmatyzację społeczną. Postanowił wybudować tam w Maranie szpital, ale taki z prawdziwego zdarzenia, dla 200 chorych, co dzięki pomocy Polaków udało mu się w 10 lat. Zapracowany, niedosypiający, pełen codziennych trosk, borykający się z tysiącznymi trudnościami, pozostał jednak nieugięty. Był człowiekiem modlitwy, jak często pisał, zawierzanie Maryi było źródłem mojej codziennej siły. Nie mając wiele czasu na modlitwę, modlił się zawsze i wszędzie, szukając i znajdując Boga we wszystkich podopiecznych. Troska ojca Jana Bejzyma o trędowatych była, powiedzielibyśmy dzisiaj, kompleksowa. Dotyczyła nie tylko ich ciała, ale przede wszystkim ich dusz. Bolał nad tym, że jeszcze nie nauczył się ich języka, że nie mówił po malgasku, że nie może dobrze ich wyspowiadać i katechizować. Prosił Matkę Bożą, aby go nauczyła tego języka. Od samego początku pracy dla trędowatych narastała w nim szczera ojcowska i braterska miłość do nich. Pragnął ich kochać uczynkiem i prawdą, a nie szumnymi frazesami. Stali się mu drodzy i bliscy. I kochani, takimi chrześcijanie byli od wieków. Pomagali ludziom, zbierali i wychowywali porzucone dzieci, pielęgnowali i leczyli chorych, troszczyli się o zarażonych i odwiedzali więźniów, dzielili się swoim majątkiem, jedzeniem, a nawet własnym życiem. Ale w tym czasie zawsze towarzyszyła im jedna zasada – pomagać, ale mądrze. Nie utrzymywali nikogo zdrowego, kto by po prostu nie chciał pracować. Nigdy nie była to w Kościele pomoc naiwna. Często podkreślano w pierwszych wiekach, że w opisie sądu ostatecznego Jezus pyta, czy daliśmy jeść, a nie czy kupiliśmy komuś zapasy na cały miesiąc. Pyta, czy odwiedziliśmy więźnia, a nie czy pomogliśmy mu wyjść z więzienia. Pyta, czy nawiedzaliśmy chorych, a nie czy doprowadziliśmy kogoś do odzyskania zdrowia. Pyta, czy okryliśmy nagiego, a nie czy od razu kupiliśmy mu szafę z ubraniami. Chrześcijanie zawsze pomagali mądrze, dając przede wszystkim wędkę, a nie rybę. Ucząc ludzi sposobu pokonywania problemu, a nie tanio zaspokajania swoich wyrzutów sumienia. Spieszyli z pomocą materialną, ale tylko w tym, co było niezbędnie, koniecznie potrzebne. Ale nigdy nie zostawali tylko na tym etapie. Przede wszystkim słowem i życiem świadczyli o Jezusie, pomagając odkryć piękno chrześcijańskiej wiary. Kiedy spotykali kogoś, kto wyciągał do nich rękę, to patrząc mu w oczy mówili: ja dzielę się z Tobą tym, co mam, bo Jezus mnie o to prosi. Pomoc materialna była tylko pierwszym etapem, za którym szedł ten drugi, polegający na wprowadzeniu kogoś w tajemnicę, na ukazaniu mu osoby Jezusa Chrystusa. Kochani, chociaż pobyt Maryi w Ain Karim trwał jedynie 3 miesiące, to jednak wiele się w tym czasie wydarzyło. Matka Pana była oparciem dla swojej ciotki Elżbiety w ostatnim okresie przed narodzinami Jana Chrzciciela. Wspierała zarówno ją, jak i Zachariasza we wszystkim, wnosząc w ich życie Jezusa i dając przykład uwielbiania Boga i dziękczynienia Mu za rzeczy, które uczynił. nie szczędziła swoich sił, pomagała fizycznie i duchowo. I dzisiaj Maryja czyni, kochani, podobnie. Organizuje grupy modlitewnego wsparcia, aby żaden człowiek nie poszedł na zatracenie. Jej słowa wypowiadane w Fatimie, ale i spotkania z nią do dzisiaj potrafią poruszać w ludziach te najgłębsze, najpiękniejsze, pełne miłości, struny ludzkiego serca. Cokolwiek by się nam w życiu nie działo, pamiętajmy zawsze o tym jednym, że nigdy nie jesteśmy sami, bo modlą się za nas ludzie, których o tą modlitwę Maryja prosi. Jeżeli ja was mogę dzisiaj o coś poprosić, to wyjdźmy z tej Fatimy dzisiaj z konkretnym zadaniem. Weźmy sobie na pewno za przykład całkowite oddanie ojca Jana Bejzyma Bogu i ludziom. Prośmy tak Boga, nieustannie mnie posyłaj od ciebie do ludzi, by mi nie brakło wiary, by mi nie brakło odwagi, by mi nie brakło miłości do nich. I pragnijmy też, na wzór Maryi, być wsparciem dla innych. Nie tylko w tym wymiarze materialnym, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym. Amen.